Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 10 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś zapraszamy do wysłuchania drugiej części wywiadu z arcybiskupem Józefem Wesołowskim, nuncjuszem apostolskim w Dominikanie. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie on o ewangelizacji w tym kraju oraz o sytuacji w sąsiednim Haiti. To w drugiej części programu, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Historia Kolumbii naznaczona jest głęboką wiarą katolicką jej mieszkańców, ale odczuwa się tam również zgubne skutki sekularyzacji. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, przyjmując w Castel Gandolfo grupę biskupów z tego południowoamerykańskiego kraju, przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum. Podkreślił, że ich priorytetem duszpasterskim pozostaje obrona prawdy o rodzinie. Nawiązał do programu tamtejszego episkopatu na najbliższe lata, kładącego nacisk na nową ewangelizację, która prowadzi do szerzenia w społeczeństwie wartości ewangelicznych.
Papież zalecił kolumbijskim biskupom troskę o formację duchowieństwa, której treści i metody należy dostosować do wskazań magisterium Kościoła. Zachęcił też do rozwijania duszpasterstwa młodzieży, by zapewnić społeczeństwu ożywcze soki. Ponadto powrócił do sprawy trwającego tam od kilkudziesięciu lat konfliktu zbrojnego, który wspomniał również po wczorajszej modlitwie Anioł Pański, popierając zapowiedziane negocjacje między rządem a rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii FARC.
Mimo pewnych oznak nadziei, przemoc nadal niesie cierpienie, smutek, śmierć i niesprawiedliwość licznym naszym braciom w Kolumbii. Z uznaniem i wdzięcznością myślę o misji duszpasterskiej, prowadzonej często w miejscach pełnych trudności i niebezpieczeństw na rzecz tylu ludzi niesprawiedliwie cierpiących w waszym umiłowanym kraju. Równocześnie zachęcam was, byście dalej przyczyniali się do ochrony życia ludzkiego i szerzenia kultury pokoju, idąc w tym za przykładem naszego Zbawiciela i pokornie błagając o Jego łaskę. Zasiewajcie ziarno Ewangelii, a zbierzecie żniwo pojednania. Wiedzcie, że tam, gdzie wkracza Chrystus, otwiera się droga dla zgody, nienawiść ustępuje miejsca przebaczeniu, a rywalizacja przemienia się w braterstwo.
Sprawa pokoju jest dziś wystawiona na podwójne ryzyko. Z jednej strony zagraża jej manipulowanie religią, wykorzystywane jako motyw przemocy. Z drugiej do bezmiernej przemocy prowadzić może także mówienie Bogu nie w imię całkowitej sekularyzacji wizji człowieka. Te stwierdzenia papieża przypomniał kardynał Tarcisio Bertone. Benedykt XVI wygłosił je w październiku zeszłego roku w Asyżu, 25 lat od historycznego spotkania ludzi różnych religii, które zwołał tam Jan Paweł II.
Watykański sekretarz stanu skierował przesłanie w imieniu papieża do uczestników Światowego Spotkania na Rzecz Pokoju, organizowanego rokrocznie przez Rzymską Wspólnotę Świętego Idziego w nawiązaniu do asyskiego wydarzenia sprzed ponad ćwierć wieku. Tym razem odbywa się ono w Sarajewie. W przesłaniu odczytanym wczoraj wieczorem na jego rozpoczęcie kardynał Bertone zwraca uwagę, że właśnie to miasto doznało w swej niedawnej historii obu tych negatywnych sił. Nadużywania religii i negowania Boga przyniosły mu one śmierć i zniszczenie.
Papież łączy się duchowo z uczestnikami spotkania w Sarajewie, będąc pewny, że Bóg prowadzić będzie ludzi drogą pokoju, stwierdza kardynał Bertone.
Mieszkańcy Bliskiego Wschodu powinni wspomnieć na własne dzieje, by się przekonać, że tylko wzajemne poszanowanie i braterstwo wszystkich obywateli otwiera przed nimi pomyślną przyszłość – uważa kardynał Leonardo Sandri. W Watykanie stoi on na czele kongregacji, która odpowiada za katolickie kościoły wschodnie. Na kilka dni przed papieską podróżą do Libanu w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przypomniał on tragiczną sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Questa visita è soprattutto...
Głównym celem tej wizyty jest przekazanie adhortacji apostolskiej o Bliskim Wschodzie. Wizyta ta powinna przede wszystkim rozpalić serca katolików, rozpalić ich doświadczenia o tym, że są uczniami Chrystusa, do głoszenia Ewangelii słowem i życiem. Mam nadzieję, że dzięki adhortacji, a przede wszystkim dzięki obecności papieża, w sercach wszystkich zagości entuzjazm z bycia uczniami Chrystusa i dawania Mu zgodnego świadectwa. Możemy organizować nie wiem ile spotkań, wydawać wiele dokumentów, lecz jeśli z naszej strony zabraknie świadectwa o prawdzie Chrystusa, wszystko będzie bezużyteczne. Pozostaną same tylko słowa.
Moim gościem jest ksiądz arcybiskup Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski w Republice Dominikany i delegat apostolski w Puerto Rico. Jak wygląda obecnie sytuacja w tych krajach, gdy chodzi o życie Kościoła?
No bo to właśnie było tak, że Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, powiedział mi kiedyś, wiesz co, ja znam taki piękny kraj, piękną wyspę w Ameryce Łacińskiej, to jest Republika Dominikańska. Ale ty pojedziesz do Kazachstanu, bo znasz rosyjski, to na pewno tam coś dobrego zrobisz. No i właściwie ja byłem wierny temu przykazaniu Ojca Świętego przez prawie 6 lat. Ale potem Ojciec Święty Benedykt XVI posłał mnie jakoś tak przypadkiem do tego kraju, o którym z taką miłością zawsze mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. On odwiedził 3 razy Republikę Dominikańską z różnych powodów. Pierwszy raz, jak jechał do Meksyku, bo wiadomo, że Republika Dominikańska, tak zwana wyspa Hispanika, to była pierwsza wyspa odkryta przez Krzysztofa Kolumba. Chciał na tą wyspę przyjechać tak samo jako pierwszy, zanim pojedzie do Meksyku. Potem odwiedził z okazji innych uroczystości w Ameryce Łacińskiej. I trzeci raz, jak odbywała się konferencja biskupów Ameryki Łacińskiej, Ojciec Święty miał powiedzieć do kardynała Sodano, swojego sekretarza stanu, no to się wybieramy do Santo Domingo. I mieli mu kardynałowie mówić, Ojciec Święty, taka mała wyspa. To już był Ojciec Święty 2 razy, niech pośle swojego legata. Ojciec Święty miał powiedzieć wieczorem, a no pomyślimy. A rano powiedział, słuchajcie, proszę przygotować podróż apostolską do Republiki Dominikańskiej. Wtedy przyjechał już na dłużej. Już schorowany, to były lata 90. Przyjechał, spędził wtedy z mieszkańcami ponad 4 dni i wtedy właśnie okazał swoje ogromne serce dla tych wartości religijnych Ameryki Łacińskiej. Co znaczy wielka miłość do Matki Bożej, zaufanie do Bożego miłosierdzia i wielka miłość do drugiego człowieka, szczególnie wielka miłość do rodziny. I wtedy Ojciec Święty okazał właśnie tą wielką troskę Ojca. Powiedział, że Ameryka Łacińska to jest wielka przyszłość dla świata. Że właśnie tam w Ameryce Łacińskiej będzie można wybudować nowe chrześcijaństwo, odnowione. I gdy odlatywał Santo Domingo, to poddał wtedy taką myśl, żeby rozpocząć nową ewangelizację Ameryki Łacińskiej. Właśnie wśród ludzi najuboższych. To, co ja najbardziej przeżywam w Ameryce Łacińskiej, to, że kościoły są zawsze pełne, że jest tyle dzieci i młodzieży, że do bierzmowania nieraz jest ponad 300 osób i bierzmuje się ponad godzinę, że Komunia Święta, pierwsza Komunia Święta jest taką wielką uroczystością, a równocześnie, paradoksalnie, że widzi się tyle ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że jest niedziela. W Polsce, chociaż ktoś nie pójdzie do kościoła, to wszyscy widzą, że jest niedziela. Sklepy zamknięte, ludzie odświętnie ubrani, atmosfera niedzieli. Tam nieraz atmosfery niedzieli nie ma. Przy samym kościele, gdzie odbywa się wielka uroczystość, ludzie normalnie pracują, sklepy otwarte, a w polach widać maszyny, które uprawiają ziemię. I dlatego ta nowa ewangelizacja, która była myślą papieża Jana Pawła II, podjęta z wielką energią przez papieża Benedykta, ta nowa ewangelizacja znaczy, że trzeba dotrzeć do każdego, dotrzeć z miłością, widzieć w tym człowieku kogoś, którego Pan Jezus pokochał, któremu trzeba przekazać Ewangelię. I to, cośmy zrobili z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej, to dotrzeć do każdego człowieka. Jak dotrzeć do 9 milionów chrześcijan Tego nie może zrobić sam biskup, tego nie może zrobić ksiądz, ani nawet diakon. To mogło zrobić świeccy. Także pierwsze 3 miesiące nowej ewangelizacji myśmy poświęcili w przygotowaniu ludzi świeckich. To są najczęściej ludzie ciężko pracujący, to są matki rodzin, to są babcie, to są ojcowie rodzin, którzy poświęcili część swojego czasu, wolnego czasu na ewangelizację. I tak udało nam się dotrzeć w ciągu roku do 5 milionów ludzi. Myśmy im zanieśli zwykle Pismo Święte, obraz Matki Bożej, nieustającej pomocy. I myśmy do nich dotarli przede wszystkim z wielką nowiną, że Pan Jezus ich kocha. Pokazywało się, patrzcie, to jest teren parafii taki a taki. Tam na was czekają. Przyjdźcie, przyjdźcie w niedzielę. Rzeczywiście kościoły, które i tak były pełne, zapełniły się do tego stopnia, że trzeba było tworzyć nowe msze święte, trzeba było organizować, żeby ludzie się po prostu mogli w kościołach pomieścić. Te uroczystości zostały zakończone bardzo uroczyście błogosławieństwem Ojca Świętego w katedrze w Santo Domingo. To właśnie tam, gdzie rozpoczęła się ewangelizacja, zakończyły się obchody 500-lecia chrześcijaństwa w Ameryce Łacińskiej. A równocześnie kończy się te obchody w Puerto Rico, gdzie właśnie 500 lat temu przybył pierwszy biskup. Na czym polega piękno Ameryki Łacińskiej? Piękno polega na świeżości głoszenia Ewangelii, na radości przebywania z Chrystusem. Piękno polega na tym, że się widzi rodziny wielodzietne, że się widzi ludzi biednych, a bardzo szczęśliwych, że się widzi ludzi zaangażowanych głęboko w swoją wiarę. Już prawie 2 lata temu straszne trzęsienie ziemi zniszczyło stolicę Haiti. Gdy wieść o zniszczeniu stolicy rozeszła się w Republice Dominikańskiej, my mieszkamy na tej samej wyspie, Hispanika, już w nocy wyjechały pierwsze samochody z pomocą. Pierwsi ludzie, żeby ratować braci w Haiti. Gdy zobaczyli miasto kompletnie zniszczone, gdy usłyszeli głosy wołające o pomoc, zmobilizowało się natychmiast wolontariuszy, którzy przyjechali, żeby dopomóc. Ja osobiście przez pierwsze 3 miesiące raz w tygodniu wyjeżdżałem z pomocą humanitarną. Zbieraliśmy w ciągu tygodnia żywność, lekarstwo, organizowało się transport, 2-3 ciężarówki, samochód terenowy z nuncjuszem i jeździliśmy z pomocą. I trzeba było, ja pamiętam ten pierwszy raz, jak przyjechałem 2 dni po trzęsieniu ziemi. Wszystko w gruzach. Ciała ludzi nieżyjących leżały jeszcze na ulicach. Gdzieś tam błagalne wołania o pomoc. A równocześnie ta pomoc, którą myśmy przywieźli, była minimalna. Niemniej jednak pomogła na pewno wielu ludziom przeżyć. Najbardziej przeżyłem chwilę ratowania kleryków w seminarium. Oni żyli. Przywieźliśmy maszynę, koparkę, żeby się do nich dokopać. Ale równocześnie trzęsienie ziemi się powtarzały. I w momencie, gdy myśmy już dokopywali się do nich, słyszeliśmy, jak oni się modlą, gdy oni śpiewali nieszpory, zatrzęsła się ziemia, jeszcze raz wszystko się zapadło i zginęli. Ja o tym będę całe życie pamiętał. Nieraz trudno zasnąć w nocy, myśląc o tych młodych ludziach, którzy tak bardzo chcieli żyć, tak bardzo chcieli głosić Ewangelię. I oni głosili Ewangelię właśnie tą swoją postawą, bo pod innymi domami ludzie przeklinali, płakali, tak strasznie krzyczeli, a ci młodzi klerycy, ponad 20, oni się po prostu modlili. I ostatnie chwile życia spędzili modląc się. Pamiętam, odkopało się szkołę, której siostra zakonna napisała, a teraz porozmawiamy o życiu przyszłym, napisała na tablicy. Przyszło trzęsienie ziemi, wszyscy zginęli. To było jakieś świadectwo tego życia przyszłego. To są pewne znaki, symbole, którymi potrafimy wytłumaczyć tego rodzaju straszne nieszczęście. Bo ci ludzie dali świadectwo, że warto żyć i warto dać życie za pewne wartości. Klerycy nie będą nigdy księżmi. Oni odeszli do Pana Boga. Oni tam chwalą Pana Boga. Ale tym swoim odejściem dodali siłę innym młodym ludziom, którzy na ich miejsce przyszli do seminarium. Na pewno ci ludzie, którzy w tej chwili odbudowują stolicę, na pewno im jest bardzo ciężko. przeszły kilka strasznych huraganów. Właśnie tydzień temu przeszedł taki huragan. Ludzie mieszkają jeszcze pod namiotami. Przeżyli straszne chwile. Ale to, że oni przeżyli wtedy, to im pomogło przeżyć i myśleć o przyszłości.
No właśnie, przechodzą wielkie huragany, przechodzą trzęsienia ziemi. Na czym polega nadzieja tych ludów, które zamieszkują Wyspy Karaibskie? Na czym polega nadzieja tamtejszych wierzących?
To ogromna solidarność. I przed huraganem, bo zwykle się wie o huraganie parę godzin wcześniej, w czasie huraganu, gdzie się przyjmuje do naszych domów, ktokolwiek prosi o pomoc. To jest tak, że nie można nikogoś nie przyjąć. Kto puka do drzwi w czasie huraganu, trzeba drzwi otworzyć, trzeba go przyjąć i podzielić się tym, co się ma. Bo to, co się mówi zawsze o pomocy międzynarodowej, to jest prawda. Pomoc przychodzi, czasem się spóźnia, czasem ją wykradną po drodze. Różnie to bywa. Ale esencjalna pomoc to są właśnie bracia i siostry, którzy mieszkają razem, którym się udało przeżyć i biegną wszyscy z pomocą, żeby pomóc przeżyć innym.
A z drugiej strony mamy do czynienia, i to często też Stolica Apostolska zabiera na ten temat głos, mamy zagadnienie rozwoju strukturalnego. I nie do rozwoju strukturalnego, zrównoważonego rozwoju, pomocy tym niedorozwiniętym częściom świata, by mogły jakoś godniej żyć, by zapewnić swoim obywatelom lepsze życie, godniejsze. Czy jest jakaś dla takich krajów jak Haiti, jak Dominikana, jak Porto Rico nadzieja na to?
Trzeba pamiętać, że to są kraje zupełnie różne. To prawda, że Republika Dominikańska i Haiti są na tej samej wyspie, ale jak się przejedzie granicę, to się widzi zupełnie inną mentalność i inne warunki życia. Najbiedniejszym krajem jest Haiti. Dlaczego jest najbiedniejszym? Dlatego, że stale liczyli tylko na pomoc z zewnątrz. A pomoc z zewnątrz potrafi być kapryśna, bezlitosna, bo ona pomoże komuś, nie pomoże innym. Wykradną część rzeczy najbardziej istotnych, nie pomogą temu, który najbardziej potrzebuje. To jest coś z zewnątrz. Natomiast ważna jest solidarność ludzka. Nieraz najwięcej pomogą właśnie sąsiedzi, a nie ci z zewnątrz, bo wtedy ci ludzie muszą się zacząć solidarnie wspomagać. Pamiętam, żeśmy przywieźli jeden raz elementy do odbudowy szkoły. Były zamówione, było powiedziane, że szkoła jest zniszczona kompletnie. Przyjechaliśmy i jak miesiąc temu leżały gruzy, tak leżały nadal. I ludzie siedzieli naokoło i płakali nad tymi gruzami. I ja wtedy mówię, słuchajcie, no to się weźmy razem i posprzątajmy. A mamy kilku fachowców, będziemy budować. I ciekawa rzecz, że ci ludzie nie byli w stanie zmobilizować się, żeby przygotować teren pod budowę. Dlaczego tak jest? Bo oni zawsze wszystko otrzymywali, zawsze wszystko przychodziło. Było tak niewiele możliwości, nie dano tym ludziom możliwości, żeby wzrosnąć, żeby samemu się zaangażować. Człowiek może bardzo wiele sam zrobić. Każdy człowiek potrafi się włączyć do pewnego dzieła.
W Dominikanie jest inaczej?
Natomiast w Dominikanie ci ludzie są bardziej przygotowani na własny wysiłek. Wiedzą, że trzeba samemu wiele zrobić. Przyjmą bardzo chętnie pomoc. I zresztą ta pomoc ciągle przychodzi, ale jednak ludzie bardziej liczą na siebie. My to musimy odbudować. To jest zupełnie inna mentalność, że na przykład w takim Haiti mówią, niech nam odbudują stolicę, niech nam odbudują kościół, niech nam. A w Republice Dominikańskiej się mówi, odbudujemy. W tym odbudujemy jest ogromna nadzieja, że nam pomogą w tym odbudowie, ale to my odbudujemy. I to właśnie nasi biskupi z Haiti powiedzieli na takim pięknym spotkaniu między biskupami, byście powinni bardziej na nas liczyć, byście powinni od nas więcej wymagać. Wtedy byśmy mogli więcej wspólnie zrobić, bo wyście wiele dla nas zrobili i robicie, ale my byśmy mogli więcej wspólnie zrobić, powinniście nam zaufać. Byśmy powinni tym ludziom bardziej zaufać. Oni rzeczywiście chcieliby się włączyć do tego wielkiego dzieła, odbudowy na przykład Haiti, ale to jest trudne dzieło. To jest dzieło wymagające przede wszystkim ogromnego przygotowania mentalnego. Człowiek musi się przygotować do tego, że trzeba dać z siebie jak najwięcej.
Tu Radio Watykańskie z arcybiskupem Józefem Wesołowskim, nuncjuszem w Dominikanie, rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.